Chcemy przed modlitwą z Łukasza 11 od wiersza 33 czytać. Łukasz 11 od wiersza 33. Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu, ani pod korcem, ale na świeczniku, żeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Świecą ciała jest oko twoje. Jeśli oko twoje jest zdrowe i całe ciało twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało twoje jest ciemne, bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne. Jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem. Tak dalece to drogie i święte słowo Pana. Pan w tym ziemskim przykładzie Boży sens wyłożył i my wiemy, że my jesteśmy ciałem Pana. Tak, jak ziemskie oko całemu ciału przynosi światłość. Noga widzi, gdzie idzie. Ręka widzi, co czyni. Całe ciało jest od tego uzależnione, że możesz widzieć i to, co czyni. Ja nie mogę inaczej, jak tylko myśleć o tym słowie proroczym. Pan wasze oczy, wy, którzy jesteście tymi, którzy widzicie, wasze oczy zaciemnił, aby objawienie nie mogło być zrozumiane. Ale niechaj będzie dzięki Bogu za to, że On, Pan, darował łaskę, prorocze objawienie, wyraźny wzrok darował ciału Chrystusa, dla zboru żywego Boga z łaski darował. Kto w ciemności chodzi, po tym, kiedy przyszło światło, jest sam sobie winien. Bóg daruje to światło po to, ażebyśmy w nim chodzili i ażebyśmy poprzez to byli oświeceni. Tutaj jest napisane: światłością twojego ciała jest oko. O, zboże żywego Boga. To spojrzenie prorocze, ci, którzy widzieli, ci mężowie, których Bóg użył, aby dla zboru pokazać drogę, ażeby słowo objawić i ażeby jego wolę objawić. Oni byli niezbędni, aby ten plan zbawienia mógł być przepowiedziany. I oni są niezbędni, aby w tym czasie wypełnienia tego, co Bóg obiecał, ażeby to wszystko postawić na świeczniku. Światłością ciała jest twoje oko. Tak długo, jak długo jest twoje oko zdrowe, tak również i całe ciało twoje jest jasne. Niechajby Bóg nam darował łaski. My wiemy, oczy Boże One są całkowicie zdrowe. Oczy Boże, one biegną po całym świecie i wszystkie kraje, przez wszystkie kraje. I On się chce na wszystkich potężnie objawić, na tych, którzy Jemu ufają z całego serca. Dokładnie tak samo możemy i my powiedzieć, że to prorocze objawienie, to Boże spojrzenie i to, co my widzimy w historii zbawienia, nam z łaski zostało darowane. Prorocy Boży, oni mieli wyraźny spojrzenie Boże i oni mogli spoglądać w przyszłość. Ja to w Wiedniu już w piątek wieczorem powiedziałem, że Paweł, on nie był tylko apostołem, nie tylko nauczycielem, ale również był i prorokiem. On z wyraźnym spojrzeniem patrzył w związku na to, co ma się stać w czasie końca. I trzeba tylko przejść do 1 Tymoteusza 3, 2 Tymoteusza 4, 2 list do Tesaloniczan 2 i wiele innych miejsc Biblii. I można rozpoznać, że poza tym ludzkim okiem są otwarte oczy serca i mają wyraźne spojrzenie i spoglądają w przyszłość. Moi mili, my żyjemy w czasie, w której potrzebujemy tego, ażeby Pan był z nami w wyjątkowy sposób. Kiedy ja byłem tutaj w drodze, jedno słowo mówiło w moim sercu. My w sumie zostawiamy zawsze te rzeczy tego świata tym możnym tego świata, ale Biblia mówi: módlcie się o władzę, ażebyście mogli mieć ciche i spokojne życie. I jeżeli był kiedykolwiek taki czas, w którym my powinniśmy to sobie wziąć do serca, ażeby się modlić za naszą władzę, która nam jeszcze daruje i zachowuje tą wolną ten wolny czas, ten czas wolności. Ja przyszłem na to może z tego powodu, bo my w piątek wieczorem mieliśmy zgromadzenie w Albertstein w Wiedniu i to pomieszczenie jest postawione pod ewangelicznym kościołem stoi. Jak ja tam byłem po południu i chciałem zobaczyć tą salę, tam wyszedł ten człowiek, który to nam wynajmował i on był bardzo poruszony. Kiedy on się mnie spytał, czy my należymy do Rady Kościołów, Światowej Rady Kościołów, ja powiedziałem nie. I on się spytał znowu, czy należy pan do tej ewangelicznej, z ewangelicznego zjednoczenia? Ja powiedziałem nie. I tak jeszcze raz on się pyta, czy może pan należy do zielonoświątkowego zboru? I ja powiedziałem nie. I wy możecie sobie wyobrazić, co to ze sobą przyniosło. Ten człowiek, on był bardzo poruszony i się pytał, kim pan w ogóle jest? Moi mili, my jesteśmy w oczach tego świata niczym, ale w oczach Bożych jesteśmy czymś bardzo kosztownym. I ten człowiek mówi nagle, wie pan, jeżeli bym to wiedział, to bym dla pana tej sali nie wynajął. Do mnie te słowa przemówiły. Ten nacisk nie przychodzi ze strony politycznej tylko, tylko ten nacisk przychodzi i jest najgorszy i najbardziej fanatyczny i najcięższy on jest ze strony religijnej. Ale Bogu niechaj będzie dzięki, lepiej z prawdą umrzeć, jak bez prawdy żyć. Czy jest to tak, czy nie? Dla mnie tak to jest. Lepiej dla prawdy i z prawdą umrzeć, jak bez prawdy żyć i przeciwko prawdzie żyć. I co wam mam powiedzieć? Oni siedzieli za zasłoną na za mną siedzieli i całe gremium tam było i słuchali, co zostało powiedziane. Ja rzadko w moim życiu byłem w takiej sytuacji i w takiej atmosferze jak tam. Dlatego trwało to nabożeństwo 2 godziny. A żeby jak tylko możliwe jest, tak wiele było powiedziane, jak to jest możliwe. Ale my możemy widzieć, gdzie te rzeczy pokazują i my możemy Bogu dziękować za to, że On nas o antychryście i o całym systemie antychrystycznym i te wszystkie gałęzie, które należą do tego, postawił nam to wszystko przed oczami. Ten cały system. Bóg nam darował światło i ciało Pana wie, gdzie ono idzie i On wie, co ono czyni poprzez danie Jego światła. Całe ciało jest oświecone i łaska przypadła w udziele. Czy nie jest to coś, za co powinniśmy być wdzięczni? Nawet jeżeli wszystko inne może jest przeciwko nas albo przeciwko Panu jest skierowane. On albo Pismo mówi, jeżeli Pan jest dla nas, kto może być przeciwko nam? I brat Branham mówi to w jednym kazaniu i wypowiada to tak i mówi, że szatan od początku ludzkości, on to prawe nasienie zawsze chciał zniszczyć i zabić. I my możemy to przeczytać, że od Abla aż do Zachariasza, który został przed ofiarnym ołtarzem zabity, wszyscy sprawiedliwi i wszyscy ci, co od Boga zostali posłani, oni odeszli z tego świata. Większość z nich zapłaciła za ich świadectwo swoim życiem i krwią. I brat Branham mówi również, kiedy Pan umarł i kiedy On zszedł na dół do tych... tam powiedział szatan, kiedy ja wszystkich, których Ty posłałeś, zabiłem, ja myślałem, że mam Ciebie, ale teraz jesteś tutaj i Wy wiecie, co się stało. Nasz Pan, On śmierć i piekło, On szatana i On wszystko przezwyciężył i On ma klucze śmierci i piekła, wziął je i On trzeciego dnia zmartwychwstał. Umiłowani, nasz Pan jest wielkim Bogiem. On odniesie to zwycięstwo. Nawet jeżeli to tak czasem wygląda, jakbyśmy byli tymi uciśnionymi. Ja tu, tutaj albo gdzieś indziej może już powiedziałem. Teraz jesteśmy tymi głupcami. Cały świat myśli, że my jesteśmy głupi, że takiej sprawie wierzymy. Jedno wam chcę powiedzieć. Pewnego dnia wszyscy ci, którzy dzisiaj myślą, że są mądrymi, będą stali jako głupcy i ci, którzy stoją dzisiaj jako głupcy, są opisywani, oni będą należeć do tych mądrych. i oni wejdą do radości Pana. Niechaj by Bóg to krótkie słowo wprowadzające pobłogosławił. Chciejmy powstać i się modlić. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie za te otwarte drzwi i te możliwości, które mamy. Poselstwo czasu końca, Twoje objawione słowo, Twoje obietnice, które Ty darowałeś, że możemy je nieść na cały świat i że to ostatnie poselstwo może się rozlec. My Cię prosimy, wierny Boże, o to, ażebyś Ty jeszcze raz w wyjątkowy sposób się oświadczył, objawił, ażeby nie tylko słowa, ale, jak zostało napisane, aby Królestwo Boże, które nie jest tylko w słowach, ale w mocy i w potwierdzeniu się Ducha. Panie, i również dzisiaj po południu, niechajby Twoje słowo czyniło to, na co Ty je posłałeś. Ty znasz nasze potrzeby, Ty znasz nasze problemy, choroby, cokolwiek by to nie było. Zbawicielu, niechaj byś Ty nas wzmocnił w wierze dzisiaj. Niechaj byś Ty podał nam Twoją rękę, Twojej łaski i niechaj byś Ty nas postawił na wyższym gruncie. Ja myślę wyjątkowo o naszym umiłowanym bracie Ramzała, który przyszedł w zwątpieniu do przodu. Panie, niechaj by Twoja ręka na niego przyszła i niechaj byś Ty odmienił jego życie. Boże mój, my wierzymy, że Ty wysłuchujesz modlitwy. My wierzymy, że Ty odpowiadasz i dlatego przychodzimy do Ciebie. Tak, Panie. Wszyscy ci, którzy szukają u Ciebie pomocy, znajdą ją. Ci, którzy oczekują od Ciebie odpowiedzi, otrzymają ją. Panie, bądź Ty dzisiaj w potężny sposób obecny. Ja Cię wywyższam i uwielbiam Cię w imieniu Jezusa. Amen. Ja chciałbym przeczytać z Kaznodziei Salomona z 7 rozdziału i z 8 rozdziału i później przejdziemy do Nowego Testamentu, do listu do Efezjan. Ale tutaj u Kaznodziei Salomona w 7 rozdziale jest napisane w wierszu 19. Mądrość daje mędrcowi więcej siły niż je ma 10 możnych w mieście. Zaiste nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. Nie zważaj także na wszystko, co się mówi, abyś nie słyszał swojego sługi, który ci złorzeczy. Wie bowiem Twoje serce, że i Ty często złorzeczyłeś innym. Słowo Boże, ono czyni zawsze równowagę. Doprowadza wszystko do równowagi. Ono mówi nam, co mamy czynić i w jaki sposób to mamy czynić. I to, co nie uczyniliśmy we właściwy i prawy sposób. I tak długo, jak długo jeszcze jest czas łaski, Bóg daruje czas na pokutę. Bóg daruje czas na nawrócenie się, na odmienienie zmysłów. I Jakub mówi w swoim liście: jeżeli komuś brakuje mądrości, niechaj by on prosił Boga o mądrość. I ja należę do tych, którzy najmniej otrzymali mądrości i dlatego ja proszę Boga z serca o to, ażeby On mi dopomógł, ażeby to nie była ludzka, tylko Boża mądrość. Ta ludzka mądrość, ona jest głupstwem w oczach Bożych. Ludzka mądrość i ona się nie może przypasować do wszystkiego, ale Boża mądrość przynosi Słowo Boże w taki sposób, że Bóg może przemówić do ludzi. Tutaj w 8 rozdziale czytamy od wiersza 6. Zaiste każda sprawa ma swój czas i swój sposób. I jako wielkie zło ciąży to na człowieku, że nikt nie wie, co będzie, bo któż mu powie, jak się to stanie? Moi mili, to słowo dotyczy się wszystkich ludzi i pomimo to, jeżeli my objawienie 4 otworzymy, to jest napisane, że Jan w duchu został zabrany i że do niego mówił głos: ja chcę tobie pokazać, co w przyszłości się stanie. Jeszcze jest u Amosa 3:7 napisane: Bóg nie czyni nic, chyba że objawi swoją tajemnicę swoim sługom prorokom. Bóg posyła zawsze poselstwo łaski i posyła zawsze, nawołuje i zanim On pośle sąd. Z punktu ludzkiego spojrzeć, tak to się zgadza. Nikt nie zna przyszłości. Nikt nie wie, co jutro będzie. Z politycznego punktu widzenia stoimy my jako kraj, nie tylko my, ale również inne kraje przed wielkimi decyzjami. Ale my jako ludzie, którzy jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego, my nie kładziemy żadnego nacisku na jaki mamy dowód osobisty, jaki mamy paszport. My jesteśmy zainteresowani tymi rzeczami, które się dzieją w Królestwie Bożym. Tam już nie ma żadnych wyborów albo coś takiego. Tam Bóg podjął decyzję już dawno i brat Branham to raz tak sformułował. Ja w życiu podjąłem decyzję. Szatan, on przeciwko mnie wybrał, a Chrystus wybrał dla mnie. I ja podjąłem decyzję dla tego, który mnie wybrał. I tak to jest właściwe. My możemy powiedzieć, że my jesteśmy tym wybranym ludem, my jesteśmy tym królewskim kapłaństwem, ale politycznie widząc, wszystko się zmienia i nie wiadomo, jakie zmiany z dziś na jutro będą miały miejsce. Jeżeli się spojrzy na historię, to rzeczy, które świat zmieniały, niedługo na siebie czekały. One się działy przez noc. One przychodziły po prostu na ludzkość i nikt nie wiedział, jak to rozwiązać. Że ja teraz może jestem przy tym aspekcie, ja nie mogę inaczej, jak tylko to podkreślić, że na Bliskim Wschodzie dzieją się rzeczy, które pogląd całego świata skieruje przeciwko Izraelowi. To jeszcze nie było czasu po II wojnie światowej, takiego czasu, ażeby tak było, jak teraz jest, i że wszystkie kraje są tak pociągnięte, jak w tych ostatnich dniach. Ale tutaj jest winne te sprawozdania jednostronne. I wszędzie, we wszystkich gazetach i we wszystkich magazynach tygodniowych i wiadomościach milczy się, że 100 tysięcy chrześcijan w biegu tych przeszłych lat poprzez muzułmanów zostali wymordowani. Ja znam Bejrut lepiej. Ja tam w roku w 1964 roku tam głosiłem. I ja wiem, jaki tam jest stan. Tam, co nam tutaj jest opisywane jako wojna domowa, to nie była wojna domowa, tylko to było niszczenie chrześcijan poprzez muzułmanów. I że ta sprawa tak dalece się rozwinęła, że ci chrześcijanie, którzy Chrystusa nie dożyli, że oni sami nie mieli się pod kontrolą i w tym momencie to jest ludzkie, z ludzkiego punktu widzenia zrozumiałe, ale to nie znaczy, że to jest dobre i tego nie można wybaczyć. Ale my wiemy, że my wszyscy i wy wszyscy, ta cała masa szeroka, która dzisiaj poprzez to jednostronne informacje tylko jest informowana, wszyscy ludzie, my tego nie rozumiemy, bo my trzymamy z Izraelem całym duszą i całym sercem i można tak powiedzieć, że temu ludowi izraelskiemu jest to wszystko podsuwane, ta cała historia. Drodzy bracia i siostry, czy są jakieś decyzje podjęte w Izraelu według naszego poglądu, czy to jest właściwe, czy nie, to chcemy zostawić i o tym nie mówić. Ale jedno możemy powiedzieć, że również ludzkie złe podjęcia decyzji nie mogą odwołać właściwych i prawych podjęć decyzji Bożych. Jeżeli czas na to przyszedł, ażeby cały świat przeciwko Izraelowi się postawił i Bóg użyje tą sprawę ku temu, kto chce Jemu powiedzieć, nie czyń tego. Czy nie stoi u proroka Zachariasza w 4 rozdziale napisane, że Bóg Jeruzalem dla wszystkich ludzi uczyni ciężkim kamieniem, i wszystkie narody, które go będą chciały podnieść, oni pokaleczą swoje ręce. I teraz chce każdy Izraela podnieść. Ten mały Izrael ma taką wielką wagę, że ci najwięksi nie są wystarczająco mocni. Wiecie, kiedy się pokaleczą ręce, jeżeli się podnosi jakiś kamień? Wtedy, kiedy on się komuś z rąk wypada. Tak dalece, jak dalece można jakiś kamień trzymać dobrze w ręce, to jest wszystko w porządku, ale jeżeli się dźwiga ciężki kamień, który nie jest dobrze ukształtowany, ale wtedy są nasze palce pokaleczone. Ale ci potężni tego świata, oni próbują ten kamień podnieść i oni chcą go znieść. Nie mylcie się. Oni go może chcą wziąć i podnieść i przesunąć. On im się wyślizga z rąk i ich ręce są poranione. I to są... To jest rozwój tego czasu końcowego, w którym my zostaliśmy postawieni i myśmy to dobrze mogli widzieć i wy będziecie widzieli, że to, co u proroka Izajasza w 17 rozdziale jest napisane, że Damaszek stanie się pustynią i będzie pełny gruzów, to w niedalekiej przyszłości już się przyjdzie. My nie wiemy dokładnie, kiedy to się stanie i w jaki sposób to się stanie, Ale jedno wiemy, że my nie pozostaliśmy w ciemności, tylko poprzez przejrzystość Słowa Bożego otrzymaliśmy objawienie o rzeczach, które żaden polityk i nikt nie może wiedzieć. Ja powiem wam, to ten najlepiej poinformowany lud na świecie to jest lud Boży. I my wiemy dokładnie, że tośmy już częściej mówili, historia ziemska jest pisana po tym, kiedy się te rzeczy stały i miały miejsce. Wtedy przychodzą ci, którzy piszą historię i zapisują to, co się stało. I wtedy jest historia pisana. Ale Bóg całą historię już naprzód napisał. I w środku tej historii ludzkości dzieje się ta historia zbawienia Bożego z Jego ludem Izraelem i ze zborem ze wszystkich ludów i narodów i języków. I ja bym się w ogóle nie dziwił, jeżeli by oni Izraela wyrzucili z UNO w ten dzień, bym się radował i wykrzykiwał. Bo lud izraelski, on jest od pierwotnego czasu, jest oddzielonym ludem dla Boga przeznaczonym. To jest w sumie polityczna realność, ale ta polityczna realność, Bóg użył ją, ażeby uczynić dzieło zbawienia. I ta polityczna realność musi dzisiaj rozpoznać, że plan zbawienia Bożego jest na pierwszym miejscu. I to z łaski się stanie. Wewnętrznie możemy się z tego radować i powiedzieć: Panie, Twoje przyjście musi być bardzo blisko przed drzwiami. Jeżeli my to wszystko tak widzimy, że to się dzieje, wtedy nie możemy inaczej, jak tylko powiedzieć: Panie, dopomóż nam, wywołaj tych ostatnich, otwórz drzwi aż po krańce świata. Niechajby to ostatnie Boże wołanie jeszcze raz do wszystkich ludów było skierowane. A więc tutaj jest napisane: zaiście każda sprawa ma swój czas i swój sposób. I również dzisiaj po południu może dla jednego albo dla drugiego padnie godzina podjęcia Bożej decyzji i przyszła ta godzina, bo nie chodzi właściwie o to, ażebyśmy my należeli do jakiegoś zboru, albo do zboru Pawła, albo Piotra, albo brata Branhama, albo do jakiegoś innego, tylko chodzi o to, ażebyśmy rozpoznali, że Bóg On stawia się za swoim ludem i że On tych swoich ze wszystkich ludów i ze wszystkich kościołów i wolnych kościołów, z wszelkiego zmieszania babilońskiego i z niewoli babilońskiej wyprowadzi, i On prowadzi ich do zrozumienia Jego przejrzystego słowa w tym czasie. I czasem się pytam, jak długo jeszcze chcą niektórzy tą tak ważną decyzję jeszcze przesuwać. Dla każdej sprawy przyjdzie właściwy czas, w którym ta decyzja musi być podjęta. Niechajby Bóg darował łaski, aby dzisiaj, w tej godzinie, dla pewnej liczby między nami, to ta ważna decyzja przyszła, aby stanąć z Bogiem na Jego słowie, obojętnie ile to kosztuje. My nic i tak nie możemy przegrać, tylko my możemy zawsze wygrać. I teraz czytajmy z listu Efezjan do Efezjan. List do Efezjan to wspaniałe słowo, które wszystkim już jest znane, tym, którzy w Biblii czytali. List do Efezjan, pierwszy rozdział, tutaj jest napisane od wiersza 17. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Nie tylko ducha mądrości, ale również ducha objawienia. Wy wiecie dokładnie, że to słowo mądrość jest między tymi darami ducha, o których apostoł Paweł do zboru w Koryncie pisze. Jeden ma dar wiary, jeden ma dar mądrości, dar rozpoznania. Są różne dary w ciele Jezusa Chrystusa poprzez Ducha Świętego włożone. I dlatego, że my żyjemy w czasie końca, muszą te różnorodne dary być czynione w zborze. Tutaj nie chodzi tylko o to, o mądrość jako słowo. Tutaj się mówi o tym, że ażeby On wam darował ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Moi mili, kogo Jezus Chrystus, komu Jezus Chrystus został naprawdę objawiony, ten pojmie, że On nas od Boga do mądrości, do świętości i do odkupienia zostało darowane, tak jak Paweł to do Koryntian pisze. I my nie przychodzimy z naszą mądrością, tylko my mamy od Boga w nas mądrość, która została poprzez Boga uczyniona, przyjęliśmy ją. I my w tej Bożej mądrości mamy ten skarb Bożego objawienia. Odkryliśmy, bo tak jest u Kolosan napisane. W Nim są wszystkie skarby mądrości i poznania Bożego skryte. I nie tylko skryte, ale również tym objawione, którym On się objawił. Halleluja! Temu jednemu jest to skryte, ukryte, temu drugiemu objawione. Tak to było z Bogiem w Chrystusie. Jednemu to było zasłonięte, drugiemu objawione. Co mówi Piotr? On pisze do nas, my, którzy wierzymy, nam jest ten kamień, który porzucili budowniczowie. On stał się kamieniem węgielnym i On jest kosztownym kamieniem w naszych oczach. Poprzez Pana się to stało. Ci jedni Go porzucili. To, co dla tych innych jako to najkosztowniejsze jest na tym świecie, dzisiaj jest dokładnie tak samo. Ludzie porzucają to objawione Słowo Boże, w którym wszystkie tajemnice Bożej mądrości są skryte i Bożego poznania zostały otwarte i objawione. I Duch Święty poprzez swoich proroków mówił i głosił. Ci jedni to odrzucają. I ci inni, oni mają otwarte ręce, rozpostarte i przyjmują to. I mówią, Tobie niechaj będzie dzięki. Ty to wspaniale uczyniłeś, Boże mój. Czym sobie na to zasłużyłem? To, co jednemu jest nie do użycia i jest dla tego kogoś niczym, to jest dla tych innych czymś bardzo ważnym, czymś kosztownym, co mogą użyć. Czy byłoby coś wspanialszego i cudowniejszego, jak niż to, co Bóg nam w tym czasie darował? Nie tylko przed tym powtórnym przyjściem Pana żyć, ale to ostatnie poselstwo możemy słyszeć i możemy dać się skorygować. I jak tutaj Paweł pisze do zboru w Efezie, wy wiecie, że pierwszy czas zboru był zbór w Efezie. I Paweł, ten pierwszy posłaniec, to on z tej Bożej pełni mądrości i poznania Boga, on czerpał z tego i on to dla zboru mógł przynieść i wyłożyć. My możemy dzisiaj jeszcze niektóre z jego listów czytać. My nie słyszeliśmy jego kazania, jak on głosił dla wierzących, ale my jesteśmy Bogu wdzięczni za te listy, które nas osiągnęły. I my rozpoznajemy i widzimy, jak Bóg swoich sług i swoich proroków inspirował i jak on myślał o nich, jak ich użyć i jak ich użył, ażeby swojemu ludowi powiedzieć to, co on sobie przedsięwziął i miało być powiedziane. Tutaj modli się Paweł. Nie ma wiele modlitw od niego zapisanych, ale tutaj się on modli do Boga. On prosi o tych, którzy stali się wierzącymi i oni leżą na jego sercu. On czyni służbę kapłana. On chce ich widzieć przed tronem Bożym. Paweł nie był człowiekiem, któremu zależało na tym, ażeby mówić do wielkich mas ludzi. On chciał, ażeby ci ludzie, którym on to Słowo Boże głosił, on chciał, ażeby chciał ich widzieć u Boga w Jego chwale. I to jest dzisiaj, i dzisiaj to jeszcze nie jest inaczej, tylko tak samo. I wielu kaznodziei chce wiele ludzi mieć, ażeby im głosić. Albo czy my głosimy również, czy my głosimy z tym celem, ażeby Bóg nas doprowadził do doskonałości, ażebyśmy wspólnie mogli oglądać Jego oblicze? Tutaj, w swojej modlitwie mówi tutaj Paweł, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. A więc poprzez objawienie samego siebie, poprzez objawienie Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I jeżeli On tutaj się objawi, temu On objawia również wszystkie skarby mądrości i Bożego rozpoznania, które w Nim są skryte. W wierszu 18 czytamy: i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Nie u wszystkich, tylko u tych, którzy się dali wywołać, ci, którzy dali się oczyścić, którzy dali się uświęcić, którzy naprawdę, którzy są gotowi żyć, iść z Bogiem całe życie. I ja myślę, o ile bliżej jest przyjście Pana, o tyle więcej musimy my być świadomi sobie tego, co my Jemu jesteśmy winni. Ja nie myślę, że To jest oczyszczenie, które jest uczynione od ludzi. Tylko Boże oddzielenie, Boże oddanie się Jemu i oczyszczenie, uświęcenie poprzez Ducha w naszych sercach, ażebyśmy mogli stać Bogu do dyspozycji, ażeby On mógł przynieść do doskonałości, doprowadzić to, co On sobie przedsięwziął. I chciałbym jeszcze te dwa wiersze przeczytać, mianowicie wiersz 19 najpierw. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. To jest wspaniała obietnica. Nie wątpmy w to i nie myślmy to, jak ma to się stać. Kiedy Chrystus został zabity i został położony do grobu, On nie miał wpływu na to, co się z Jego ciałem stanie. I dlatego jest to tutaj napisane, że ta sama moc, która Chrystusa z umarłych, z martwych wzbudziła i również w nas, w wierzących, to będzie siła, która się w mocy objawi. I wy wiecie, że Chrystus, On z martwych wstał, i że On zabrał śmierci moc. Moi mili, my jesteśmy teraz dziećmi Bożymi. My jesteśmy synami i córkami Bożymi. My mamy to Słowo jako miecz Ducha. I my wiemy, że nasz Bóg, ten, który Pana Jezusa Chrystusa, który jest głową zboru, kiedy On go wzbudził i posadził go po prawicy majestatu Bożego. My ufamy temu samemu Bogu, temu żywemu Bogu. My ufamy Jemu, że On wszystkie członki i ciała Jezusa Chrystusa tą samą drogą będzie prowadził i On swoją wszechmoc, moc zmartwychwstania, swoją moc Bożą na nas, na tych, którzy wierzymy, objawi. Nie patrzmy na nas. Wywyższajmy Boga poprzez wiarę. Więcej nie musimy czynić. Jeżeli my dzisiaj po południu z całego serca i z całej duszy wierzymy, możemy wierzyć, tak będziemy widzieć chwałę Bożą. I wszyscy ci, którzy swoje decyzje jeszcze nie podjęli, niechajby oni tą decyzję dzisiaj podjęli w obecności Bożej przed obliczem Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Lepszej możliwości może już nie będzie. Bóg sam niechajby darował nam to pragnienie i dokonanie tego. Niechajby On to włożył w nasze serce, w serce każdego z łaski, niechajby darował. W imieniu Jezusa. Amen.